Słuchasz podcastu Innowacje Społeczne, realizowanego w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o tym, jak zarządzać, jak być dobrym liderem i jak tworzyć innowacje, znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Najnowsze materiały dostępne są na zarządzanie.swps.pl.
Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj spotkać się z Państwem i przedstawić wyniki swojego projektu badawczego, czy to właściwie badania, ale i podzielić się takimi doświadczeniami, czy doświadczeniami praktycznymi, opowiedzieć trochę po prostu o samym projekcie, który był realizowany w ramach sieci, międzynarodowej sieci uniwersytetów UNA Europa. Problem badawczy, na jakim skupiłem się, analizując dane, to jest właśnie kultura innowacyjna sieci, a w szczególności sieci uniwersytetów. Wydaje się to być przynajmniej dla mnie ciekawe i istotne. Istotne z tego powodu, że uniwersytety, które działają w sieci, mają jednak, a przynajmniej wydają się mieć, dużo większy potencjał innowacyjny niż taka poszczególna jednostka działająca w osamotnieniu, czy po prostu nie w partnerstwie. Natomiast z perspektywy takiej naukowej, wydaje się, że mamy całkiem sporo wiedzy o kulturze innowacyjnej, natomiast relatywnie mniej wiemy o kulturze innowacyjnej czy proinnowacyjnej sieci. Jeśli są badania prowadzone, bo są, to głównie dotyczą albo klastrów, albo regionalnych systemów innowacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie i sieci uczelni, wydaje się to być oczywiście bardzo wąskim zagadnieniem, ale relatywnie mało rozpoznanym. To ta określona luka badawcza i próba właśnie eksploracyjnego studium w przypadku, żeby ją jakoś spróbować zapełnić. Pewne ramy teoretyczne, które przyjąłem dla rozważań jakby nad tym materiałem, dotyczą samego rozumienia pojęcia kultura. Mamy tu oczywiście bardzo, bardzo wiele definicji, natomiast ja przyjąłem taką zaszajną głównie z tego względu, że ta definicja kultury organizacyjnej podkreśla rolę, taką konstytuującą rolę grupy członków wspólnoty właśnie dla kultury. Jest to takie podejście, które jest dziś zbieżne z tym, co na przykład profesor Tomka czy profesor Kłoskowska myślą i czy jak definiują kulturę na polach, powiedzmy, mniej związanych z naukami o zarządzaniu, bardziej z antropologią czy socjologią. Kilka słów o metodzie samej. Mam takie wrażenie, że tak rozumiałem z kontekstu konferencji, że publiczność będzie nie tylko zakorzeniona w akademii, ale także będą praktycy, w związku z czym taki też mój dylemat, jeśli chodzi o wybór tych treści, więc ja o tej metodzie szybko, potem trochę więcej o projekcie, a później o samych wynikach i też od razu sygnalizuję, że zabraknie pewnej istotnej części z punktu widzenia takiej dyskursu naukowego, tego uzasadnienia tych treści, w sensie trochę mało czasu jest na to. Niemniej, studium przypadku, jakościowe, pojedyncze, gromadzenie danych, ponieważ ja byłem bardzo mocno zaangażowany w cały proces, nawet w proces ten wcześniejszy, o którym za chwilkę napomknę, więc wydaje mi się, że to rozumienie procesu całości jest jakby... Udział w tych różnych działaniach pozwolił mi na bardzo pogłębione zrozumienie, co w przypadku badań nad kulturą jest istotne. Natomiast korzystałem tutaj po prostu z badań, które i z materiałów, które miałem. Miałem różnego rodzaju wywiady, miałem dokumenty organizacyjne, miałem korespondencje. Byłem uczestnikiem, jeśli nie wszystkich, to prawie wszystkich spotkań, w tym organizacyjnych, merytorycznych, więc właściwie miałem tutaj bardzo duży wybór i to, co miałem pod ręką, to brałem i to jest, wpisuje się w taką metodykę brikolażu. I ten materiał empiryczny poddałem analizie, kodowaniu i takiej analizie kategorii. Natomiast nie budowałem tych kategorii oddolnie. Zapożyczyłem te kategorie od Dobniego, który zdefiniował i zoperacjonalizował innowacyjną kulturę. I to są takie w jego analizie czynnikowej, eksploracyjnej, to są takie konstrukty nie drugiego rzędu, ale po prostu czynniki, więc ja posiłkowałem się tymi czynnikami i jakby przez ten pryzmat analizowałem materiał. Więc teraz parę słów o samym projekcie. Sam projekt został zrealizowany właśnie przez tę sieć i no, żebyście Państwo mieli pewne wyobrażenie, czym ta sieć jest. To jest sieć 8 uniwersytetów, obecnie już 9, ale w zeszłym roku było to jeszcze 8 uniwersytetów, powstała w 2019 roku, a więc jest to bardzo nowa sieć i od razu właściwie trafiła na czas pandemii, co też nie było bez znaczenia. No ale mamy tutaj takie uniwersytety właśnie jak, czy partnerów uniwersyteckich z Berlina, z Bolonii, z Edynburga, z Helsinek, z Krakowa, to my, Leuven, Madryt i Paryż. Także tak się to rysuje sytuacyjnie. No i teraz parę słów o samym projekcie. Projekt, o którym ja mówię, to jest projekt Una Futura i to jest kontynuacja pewnej idei i pierwszego inicjalnego projektu, który został zrealizowany rok wcześniej. On trwał 2 tygodnie, był odpowiedzią taką dosyć spontaniczną na wyzwania pandemii. Ponieważ ta inicjatywa się spodobała, była decyzja, żeby zrobić kolejną edycję, no i tą edycję powierzono właśnie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Cały projekt był, czy realizacja tego samego działania składała się właściwie z 2 części. Był taki press sprint, który trwał 2 tygodnie i tydzień później sam design sprint oparty na tej metodyce design sprintu. W tym press sprincie w czasie tych 2 pierwszych tygodni studenci, doktoranci, zespoły po pierwsze mieli to uroczyste otwarcie, mieli spotkanie z ekspertami pochodzącymi głównie z tych partnerskich uniwersytetów, specjalizującymi się w obszarach, które Państwo widzieliście na filmie i też są na slajdzie. Ci eksperci dali takie wprowadzenie króciutkie do problemów, do wyzwań, dali podpowiedzi, gdzie szukać dalej i przez te 2 tygodnie zespoły studencko-doktoranckie i międzynarodowe miały czas właśnie na to, żeby się zintegrować, żeby pogłębić problem, pogłębić rozumienie, eksplorować te źródła, trochę poznać metodę i przeprowadzić też wywiady jakby z no, użytkownikami, w cudzysłowie jakby z odbiorcami, których zidentyfikowali jakby w tym zawężonym rozumieniu problemu. Po samym wydarzeniu przygotowaliśmy taką księgę pomysłów, można to nazwać, koncept bookiem. Ona ukazała się niedawno, więc jest dostępna jako rezultat, ale też i planowaliśmy, czy dopuszczaliśmy właśnie taką opcję, że zespoły będą pracowały nad tymi rozwiązaniami, czy nad tymi pomysłami dalej, no bo cały ten sprint jest jednak zbyt krótki. I tak to się rzeczywiście zadziało. Parę zespołów podjęło taką inicjatywę. Jedni nawet planowali na Kickstarter, inni gdzieś tam jeszcze coś innego. Natomiast no, nie mam na ten moment żadnej wiedzy, żeby jakaś realna kontynuacja była. Niemniej były próby. Te zespoły ostatecznie ukończyło jakby cały ten proces 17 międzynarodowych zespołów. Każdy z tych zespołów działał w jednym wyzwaniu, czyli albo dotyczył cyfrowego upełnomocnienia, albo cyfrowego obywatelstwa, albo cyfrowej ekonomii, albo poszerzonego, czy koncepcji poszerzonego człowieka, wyzwań cybernetycznych, bądź też dobrostanu takiego umysłowego i relacji społecznych właśnie w tym świecie cyfrowym. To cały projekt odbył się online, więc korzystaliśmy do pracy z platformy Miro. Tam były przygotowane szablony odpowiednio do tego, więc ta praca była tam i mieliśmy oficjalne takie kanały komunikacyjne na Slacku dedykowane, jakby zespoły miały swoje kanały. Mieliśmy kanał dla moderatorów całego procesu po to, żeby się też wspierać, wymieniać doświadczeniami, pomagać sobie. Był kanał ogólny taki i też dla zespołu organizacyjnego. Jeszcze organizacyjnie odpowiadał za to nasz uniwersytet, ale ten zespół, który był jakby takim trzonem, współpracował z reprezentantami wszystkich innych partnerskich uczelni i jakby potrzebowaliśmy tego forum, żeby upewnić się, że pewne nasze decyzje czy propozycje będą realne i akceptowalne właśnie jakby w kontekście międzynarodowym, począwszy od terminu samego wydarzenia, bo to są różne okresy roku akademickiego, różnie wypadały sesje poprzez sposób komunikowania i tak dalej. Jeśli chodzi o finansowanie, no to jakby z naszej strony finansowanie było z 2 głównych źródeł, z projektu z Nawy i też część środków pochodziła z programu Inicjatywa Doskonałości, uczelnia badawcza. Natomiast UNA Europa częściowo sfinansowana właśnie z programów unijnych, więc stąd mieli też środki, a partnerzy uniwersyteccy no jakby swoje koszty jakby finansowali ze swoich środków. Tak wygląda poglądowo matryca czy szablon, na której pracowali uczestnicy w programie MIRO. Przy każdym jakby ćwiczeniu jest wyjaśnienie, taka instrukcja razem z czasem, ile to ma trwać, co należy zrobić i tak dalej, taka podpowiedź dla moderatora. Obok tego są, do każdego ćwiczenia zostały zamieszczone filmy po to, żeby i moderator, ale też i uczestnicy mogli nauczyć się samej metody, czy poznać tą metodę, więc nie byli jakby tutaj pozbawieni wsparcia, w dowolnym momencie mogli sobie po to sięgnąć. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj dwa takie, powiedzmy, namacalne produkty tego projektu. Pierwsza to jest właśnie ta księga pomysłów, która zawiera też i pewne wskazówki ekspertów dotyczące właśnie tych obszarów problemowych. Udało się też stworzyć taki podcast, w którym dwójka studentów z Leuven i z Edynburga opowiada dosyć emocjonalnie. Wydaje mi się, że to oddaje takiego ducha zespołu i ducha projektu właśnie te ich wypowiedzi. Opowiadają króciutko o przebiegu, o tym, co im dał ten projekt i tak dalej. Przykład jednego z pomysłów, mianowicie EmoLens, aplikacja połączona z okularami, przeznaczona dla osób niewidomych bądź słabowidzących do tego, żeby mogli względnie swobodnie poruszać się po galerii sztuki. Okulary sczytują dzieła sztuki, dają nie tylko taką warstwę deskrypcyjną, ale także zamieniają pewne kolory na dźwięki, więc to doświadczenie jest takie bardziej synestetyczne, a do tego jeszcze te okulary w połączeniu z aplikacją potrafią nawigować taką osobę, która nie widzi po całej galerii, więc nie musi iść tym guidebookiem, tylko może iść swobodnie, tak jak ma ochotę, po prostu zwiedzać. No i teraz jeśli chodzi o same rezultaty takie pod kątem właśnie kultury organizacyjnej, jak to udało się zinterpretować. Więc pierwsza sprawa to jest jakby, nawiązując do tej definicji, taka wielopoziomowość tej kultury sieci. No bo z jednej strony, odwołując się do tej perspektywy grupy, mamy trzy grupy. Mamy uniwersytet jako jednostkę, która jest członkiem sieci. Mamy całą sieć, w tym wypadku UNA Europa, no i mamy zespół projektowy, który też ma swoje wartości, więc też w pewnym sensie tworzy grupę i kulturę. No i ta kultura sieci, ona jest tak naprawdę na styku tych trzech. Więc trudno to jedno od drugiego oderwać, bo studenci, pracownicy są jednocześnie częścią zespołu, uniwersytetu i sieci. Te wszystkie wymiary właśnie, które zapożyczyłem od Dobniego, udało mi się zaobserwować w tym materiale, z wyjątkiem jednego, mianowicie kontekst wdrożenia, a więc jakieś takie zinstytucjonalizowane wsparcie czy mechanizmy, które pozwalałyby na rzeczywiste wdrażanie pomysłów. Więc tutaj na tej fazie koncepcji, czy przetestowanej wstępnie koncepcji, się po prostu skończyło. Natomiast pozostałe elementy udało się zaobserwować. Udało się też poczynić pewne obserwacje dotyczące dynamiki relacji. Mianowicie w pierwszej fazie jakby ta sieć w ogóle się zawiązała. Później zostały stworzone warunki dla realizacji projektu, w tym wypadku pierwszego projektu, którym był UNATEN. Jego realizacja była uznana jako sukces, bardzo wiele osób różnych rzeczy się nauczyło, co z kolei wzięło z jednej strony do swoich uniwersytetów, a z drugiej strony także pokazało pewne metody i modele działania na poziomie całej sieci. To spowodowało pewną konsolidację na linii właśnie uniwersytety sieci. Powstała decyzja o kolejnej edycji UNA Futura, no więc tutaj jest ta kolejna faza, piąta. Też był pewien sukces. Uznanie i czerpanie wiedzy, doświadczeń właśnie z tego projektu znowu zacieśniło jakby relacje i poczucie takiej wspólnoty. No i teraz jest, na dniach będzie trzecia edycja już, także chronologicznie właściwie tak można by to poukładać. I ostatni element, który dostrzegam w tym materiale, nazwałem go taką pętlą innowacji, ale ona działa trochę na zasadzie takiej samospełniającej się przepowiedni. Mianowicie w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze oczekiwania, prawdopodobnie w tej pierwszej fazie na poziomie UNA Europa, ale też uniwersytetów, zostały stworzone możliwości realizacji działań, w konsekwencji został zrealizowany projekt, którego efekty zostały ocenione pozytywnie, a z kolei ta pozytywna ocena wzmocniła te oczekiwania, no więc te wzmocnione oczekiwania znowu spowodowały, że jakby doprecyzowano te możliwości, był kolejny projekt znowu i właśnie w ten sposób ta samospełniająca się przepowiednia, czy ten schemat, który właściwie jest tutaj bardzo podobny, działa. Także w telegraficznym skrócie to tyle, tak jak mówiłem, zabrakło tego uzasadnienia wyników w tym materiale empirycznym, ale to jest oczywiście w artykule. Więc bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do dyskusji.
Panie doktorze, ja chciałam dopytać, wokół jakich kategorii budowaliście pętlę innowacji? Bo rozumiem, że była wspólnotowość, była relacyjność. Państwo spotykaliście się w ramach tych trzech struktur. Czy jakieś nadrzędne kategorie związane z aksjologią Wam towarzyszyły?
Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem pytanie. Pętla innowacyjna to jest taki mechanizm, który ja dostrzegam widząc jakby cały proces, który się zaczął nawet już wcześniej, tym projektem w 2000 roku, po uczestnictwie w 2021 roku, no i teraz dostrzegam jakby kolejną, więc widzę tutaj jakby to zazębienie. Natomiast nie wybrzmiało to być może w mojej prezentacji, ale w tych kryteriach Dobniego one rzeczywiście były zogniskowane wokół innowacji i zarówno na poziomie uniwersytetów, jak i UNA Europa, jak i tych poszczególnych projektów innowacje były celem. W przypadku uniwersytetów oczywiście jednym z celów i ten cel manifestował się i tutaj zakładam, że dotykamy być może tej warstwy trochę aksjologicznej w sensie takim, że chęć rozwiązania pewnych problemów, no wcześniej pandemicznych, w tym wypadku pewnych, czy odpowiedzi na pewne wyzwania cyfrowe tutaj się pojawiły i one pojawiły, jeżeli już wejdziemy w takie poszczególne spotkania nasze, no to one rzeczywiście pojawiły się na samym początku, kiedy my dostaliśmy decyzję, że to my będziemy odpowiadać za tą edycję, no więc szukaliśmy oczywiście pomysłu i szukaliśmy tej przestrzeni, w której my chcemy dostrzec problem i w której chcemy te jakby propozycje odpowiedzi sformułować. To dyskutowaliśmy też z partnerami, natomiast później w tych krokach wydaje się, że no ten wybór czy ta pętla dotyczy samej metody działania i samej chęci tworzenia tego typu innowacji, szeroko rozumianych innowacji społecznych, natomiast za każdym razem ta tematyka jest inna.